Miejski punkt widzenia. Zielona Góra i jej życie. Perspektywy rozwoju i codzienne sprawy. W każdy poniedziałek. Miejski punkt widzenia. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry, wracamy po wakacyjnej przerwie. W tle, jak Państwo słyszycie, jeszcze wakacyjne porządki, a mamy już ciszę. W związku z tym, jak po wakacjach, to od miejskich radnych dziś zaczniemy sobie nasz miejski punkt widzenia, bo dość dużo się działo w te wakacje i początek września. Moim Państwa gośćmi dzisiaj są Piotr Baczak, przewodniczący Rady Miasta, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Marcin Papierowski, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Filip Gryko, przewodniczący Klubu Zielona Razem.
Dzień dobry, witam Państwa.
A jak mamy się w takim gronie, a dzisiejszy dzień służy nam trochę do podsumowywania tego, co działo się na Winobraniu, to i Państwa radnych zapytam o tą ocenę. Od kogo by tu zacząć? Może zacznijmy od tego, kto jest, kto był na sesji Rady Miasta ostatnio na Winobraniu. Właśnie, Piotr Baczak, pan wręczał honorowe obywatelstwo Maryli Rodowicz, taka uroczysta sesja podczas winobrania, chyba pierwszy raz w takiej formule na scenie.
Tak, to w ogóle była wyjątkowa sytuacja, ponieważ uroczysta sesja Rady Miasta miała jakby dwie odsłony, to znaczy pierwsza odsłona była w Muzeum Ziemi Lubuskiej, gdzie zostały uhonorowane osoby, instytucje, zespoły nagrodami kulturalnymi, które w sposób wyjątkowy różniły się w tym i ubiegłym roku. I to była pierwsza część. Wszystkim oczywiście nagrodzonym gratulujemy. Natomiast druga część była to przed właściwie koncertem pani Maryli Rodowicz. I to było właśnie wręczenie tytułu honorowego obywatela miasta Zielona Góra. I tu znowu jakby wyjątkowość nie tylko na miejsce obradowania sesji, czyli scena zielonogórskiego winobrania, ale myślę też to, że w czasie tej sesji uczestniczyło tak wiele tysięcy nie tylko mieszkańców Zielonej Góry, ale i okolicznych miejscowości, że chyba nie wiem, czy kiedykolwiek i gdziekolwiek sesja Rady Miasta z taką widownią miała miejsce. Natomiast muszę przyznać, że rzeczywiście to też nie tylko wyjątkowy, ale bardzo wzruszający moment. Ja miałem okazję widzieć na scenie bardzo blisko panią Maryę Rodowicz i wyraźnie była wzruszona tym momentem, że przecież urodziła się w Zielonej Górze, pierwsze swoje lata spędziła w tym mieście i myślę, że człowiek po latach też wraca do takich momentów, do swoich korzeni, skąd tak naprawdę wyrastał. I myślę, że ten czas sama wspomniała o rodzicach, którzy prowadzili księgarnię tutaj właśnie w mieście Zielona Góra. Myślę, że to naprawdę taki wyjątkowy moment, mocno wzruszający.
To jeden moment, sesja, ale też całe winobranie tegoroczne, to i kultura, muzyka, ale także coraz więcej winiarzy wystawiających się. Filip Gryko, jak pan patrzył na tegoroczne winobranie? Brakowało czegoś było za mało? Bo było mniej straganów niż zawsze.
Mnie cieszy to, że było dużo właśnie winiarzy, że było odczuwalna ta atmosfera tego święta wina, bo kiedyś tego brakowało, głośno się o tym mówiło, zawsze były jakieś tam pretensje czy takie delikatne żale, że tego jest za mało. Tym razem uważam, że tych domków było wystarczająco, może jeszcze nawet więcej, może że jeszcze jest jakaś możliwość, żeby ich dokupić. Słyszałem od pana prezydenta, że jest taka opcja i chcielibyśmy jakby zwiększyć ilość domków i jeszcze więcej winic, żeby mogło się wystawić. Wiem, że były też bardzo oblegane te piwnice winiarskie. Oczywiście też wycieczki po winnicach. Także widać, że ta kultura winiarska jest. Oczywiście mydło i powidło, jak to się mówi. I można było kupić ten przysłowiowy stanik, jak to się zawsze mówiło i to było takie zabawne. Ale też oczywiście można było skosztować lokalnego wina.
No właśnie, bo kultury. Tak, mamy sytuację taką, że mówi pan o mydle i powidle. Może to faktycznie powinno przenieść się w taką bardziej, więcej tych akcentów winiarskich, nie tylko w postaci domków, ale może jakieś elementy artystyczne, jakieś, tak to mi na świeżo przychodzi do głowy, tak? Jakieś elementy takiego wystroju miasta, jakichś osób, które się przebierają na ten czas i są takim wystrojem, elementem tego wystroju.
Znaczy, zawsze jeszcze był korowód w tym roku, z racji COVID-u wiadomo, że ten korowód został, nie było tego korowodu, zawsze był ten dodatkowy wystrój, te platformy, te osoby przebrane i to tak uzupełniało cały ten wizerunek i obraz. Myślimy też o tym, że jak będzie już zrobiona ta scena letnia koło naszego teatru, no to wtedy też tam występy wszelkiego rodzaju, uruchomienie tak jakby tego zaplecza, bo tego zabrakło z racji teraz budowy i rozbudowy teatru i to jednak troszeczkę kulało w cudzysłowie. Jak to będzie, to wtedy będziemy rzeczywiście tą taką część artystyczną rozbudować, chociaż ja myślę, że większość mieszkańców i głównie tych przyjezdnych i tak dla nich to jest takie wielkie wow, bo dla nas tak może niekoniecznie, ale dla tych, co przyjeżdżają, to i tak jest coś takiego, no, coś takiego innego zupełnie, że jest ten część jarmarczna jak najbardziej, no ale ta tradycja winiarska się ujawniła, tak? Można spróbować tego naszego wina, można je kupić, można je posmakować, można pojechać do winnicy i to uważam, że w tym kierunku to powinno iść, ale też nie przesadzajmy, bo potrzebne jest wszystko. Właśnie to co pan redaktor powiedział i co wcześniej powiedziałem, te mydło i powidło, niestety taka jest kultura i tego trzeba się trzymać, bo nie ma co uciekać w jakieś takie egalitarne, super wysokokulturalne święto Zielonej Góry, ponieważ mieszkańcy oczekują czegoś w różnym stopniu, jakby różnych atrakcji kulturalnych. To samo, co jeżeli chodzi o gwiazdy, że muszą być i te gwiazdy formatu ogólnopolskiego, ale także te mniejsze, dla młodszych i dla starszych, dla różnych pokoleń. I myślę, że Maryla była takim zwieńczeniem, to co pan przewodniczący Rady Miasta powiedział, jako jeszcze ta zielongórzanka z krwi i kości, która urodziła się w tym mieście i odbiór tego honorowego obywatela, to pokazało takie połączenie tego wszystkiego. Ja myślę, że oby tak dalej, żeby to święto w tym kierunku szło.
Marcin
pogoda
dopisała. Marcin Papierowski, w którą stronę iść? Bo ludzie, jak jest lotny festiwal piwa, to przyjeżdżają wypić piwo. Jak są fast foody, to przyjeżdżają spróbować tych wszystkich fast foodów. A u nas pytanie, czy dla samego winobrania, dla tych zbiorów, dla spotkań z winiarzami faktycznie wszyscy przyjeżdżają?
Myślę, że tak. I to chyba należy jeszcze bardziej rozwijać. I raczej bym odstępował od tego mydła i powidła. Raczej bym koncentrował działania, chciałbym, żeby Urząd Miasta koncentrował działania właśnie na promocji miasta Zielonej Góry jako miasta winnego grodu. Od lat Urząd Marszałkowski, pan marszałek rozwija winnicę samorządową w Zaborze. To była taka kolebka tej całej promocji. To się świetnie rozlało i na miasto, i na całą południową część województwa, bo byli przecież tutaj i winiarze, i te stoiska były z Krosna, z Bytomia Drzeńskiego, z okolic Zielonej Góry. To więc ja spędziłem sporo czasu akurat na winobraniu, oglądając i wysłuchując analiz i informacji o winie. Co ważne, ten festiwal, który tam współorganizował Urząd Marszałkowski, jeśli chodzi o piwnice winiarskie, tak? To był w tym roku był taki precedens i przełom. Dzisiaj mocno też był zaakcentowany na winobraniu. Wiele imprez właśnie przenosiło się z Deptaka, wiele dyskusji tych nocnych przenosiło się właśnie do tych piwnic winiarskich. Dzisiaj właśnie ludzie zielonogórzanie, ludzie przyjezdni są zachwyceni tym, że miasto Zielona Góra potrafi jakby ten tryb nocny tego winiarstwa jeszcze akcentować. Te rozmowy w tych starych piwnicach, niektórych bardzo dużych, klimatycznych, niektórych bardzo kameralnych, winiarskich, powodują to, że to święto jest jeszcze bardziej atrakcyjne. Ja sam zwiedzałem piwnicę i każda ma swój klimat. W każdym jest winnica, w każdym jest inna muzyka, inne światło, inna opowieść o winie, jak jest leżakowane, czy wyczytować cytrusy, czy wyczytować inne aspekty tych win. Ta edukacja, taka świadoma winiarska, moim zdaniem w tym roku mocno wyakcentowała. Chciałbym, żeby jeszcze więcej właśnie było tematów winiarskich, może muzyki winiarskiej, jeszcze takiej regionalizacji winiarskiej, pokazów, wozów, może pokazywania elementów, jak powstają wina. To nam daje zabór, ale chciałbym, żeby jeszcze więcej było tego właśnie w Zielonej Górze, bo to właśnie ściąga ludzi, to jest to charakterystyczne dla miasta Zielona Góra, dla regionu zielonogórskiego i myślę, że to wyjątkowe winobranie po tym roku covidowym, one było bardzo spokojne, bardzo, bardzo przyjazne, to też podkreślała policja. Myślę właśnie, że ta wina i ta edukacja pozwoliła właśnie na nową formułę tego święta. I to było widać po mieszkańcach, po rozmowach, po tym, jak winiarze byli oblegani. Te stanowiska, ta promocja, ta sprzedaż naszych regionalnych trunków. Bardzo dobrze to wpłynęło tutaj na to święto.
Panowie radni, może dzisiaj trochę poskaczemy po tematach i zaskoczę was takim oto tematem, bo w wakacje Zielona Góra żyła żużlem, a właściwie spadkiem naszej drużyny z Ekstraligi. No i tu pojawiają się głosy, że przyczyną nie jest tylko poziom sportowy naszych żużlowców, którzy notabene tracą teraz ważny punkt drużyny w postaci Patryka Dudka, ale także sposób zarządzania. Jak do tych zarzutów odniesie się, czy odnosi się radny Filip Gryko? Czy faktycznie klub żużlowy jest tak źle zarządzany, że to było kwestią czasu, kiedy spadnie z Ekstraligi?
Znaczy, ciężko jest powiedzieć, jak nie jest członkiem zarządu danego klubu, jak to wygląda na podstawie tylko informacji niemedialnych czy osób, które gdzieś próbują udowodnić, że coś wiedzą. Ja wiem, że jakby oczywiście każdy ze sponsorów i każdy, który jest w tym zarządzie, stara się działać jak najlepiej. Wiadomo, że też, też nie ma co ukrywać, że ten skład, który mieliśmy, on z góry jakby troszeczkę skazywał nas na walkę bardziej o utrzymanie niż walkę o play-offy. Ja osobiście dość mocno teraz się żużlę i myślę, że rzeczywiście ten był jakiś tam taka propozycja, ja tak to odczuwam przynajmniej przez ostatnie 2-3 lata, żeby jednak troszkę wyhamować te zobowiązania finansowe, które były wcześniejsze, nie zaciągać tego składu, nie tworzyć takiej ekipy w cudzysłowie tak mocnej, żeby później było problem, żeby spłacić wszystkie zobowiązania, tylko żeby zbudować zespół jakby na miarę naszych możliwości, ale który utrzyma się w lidze i który będzie walczył o dostanie się i dopchanie się do play-offów w cudzysłowie. Niestety nie udało się tego w tym roku zrobić. Ja uważam, że no troszeczkę pecha mieliśmy, aczkolwiek od razu bym nie, bo to jest sport, to jest tylko sport. W sporcie wynik sportowy jest nieprzewidywalny, choćby kwestie kontuzji, formy danego zawodnika i od razu bym nie szukał winnych tutaj i w zarządzaniu klubem, i czy w finansach, czy jeszcze bardziej słyszałem, że to wszystko wina miasta, to już w ogóle dla mnie jest chore. Ja uważam, że trzeba na to patrzeć troszkę z boku. Teraz musimy się skoncentrować na tym i tu władze klubu, żeby ten klub odbudować, żeby wrócić do ekstraklasy i znów jeździć o najwyższe laury, a nie szukać teraz winnych i na przykład w cudzysłowie napierdzielanka o to, żeby kogoś ukarać, bo trzeba znaleźć kogoś, kozła ofiarnego, żeby o kimś się mówiło, ale tak naprawdę to nic nie da. To tylko jest kwestia takiej czarownicy, którą trzeba gdzieś wygonić albo którą trzeba spalić na stosie, ale to jest bez sensu zupełnie.
Marcin Papierowski, Koalicja Obywatelska. Tu pytanie też o to, że, dlaczego radnych o to pytamy. No bo radni też decydują o tym, czy takie kluby wspierać. A mamy sytuację, że Zastal zostaje, jest klubem w Ekstralidze, a Żużel spada. Czy miasto powinno teraz w taki sam sposób wspierać, a może jeszcze bardziej, żeby ten powrót do Ekstraligi był możliwy, właśnie Żużel?
No ale tu mamy dwie różnice. Zastal jest klubem, no to jest spółką prywatną, tak? Zarządzane przez przedsiębiorców i to ma efekty. Tutaj ja bym się podparł słowami byłego prezesa Roberta Dowhana, klubu żużlowego, z którym za czasów Dowhana klub osiągał spektakularne sukcesy. Był świetnie zarządzany, marka klubu była kojarzona bardzo pozytywnie, wiele akcji powstawało wokół klubu Falubazu, był wzorem. No dzisiaj tak powiedział Robert Dowhan, za zarządzanie klubem wzięli się amatorzy i mamy tego skutki.
Tutaj a ma pakiet, pan na myśli kogo dokładnie?
No tutaj przecież tu pakiet większościowy ma miasto, jeśli chodzi o klub żużlowy.
Myśmy,
no ale to jest tak, że miasto ma swoich przedstawicieli w zarządzie tego klubu, tak? Jest klub słabo zarządzany, słaba jest ta promocja i chyba to jest efektem spadku z Ekstraligi. Po tylu latach walki o Ekstraligę klub spada. Zawsze to nie jest też tak, że klub tak bez refleksji powinno to zostać, tak? Jest to w końcu jakieś czerwona kartka, tak? Klub spadł. Ktoś powinien być za to wzięty do odpowiedzialności. Powinny być jakieś zwolnienia, przeszeregowania. To nie powinno pozostać bez echa. No w końcu złe rozwiązanie klubem powinno też przynieść skutki i personalne, bo no to jest w pewien sensie i potwarz, bym powiedział, zła promocja i miasta Zielona Góra, ten spadek.
A to zwolnić trenera, czy zwolnić zawodników?
No, już pan prezydent teraz próbuje wpływać na klub Zastalu, nie przekazując dotacji, która była przegłosowana w budżecie miasta, pieniędzy na dobre funkcjonowanie klubu Zastal. Na szczęście tam rządzą prezesi i przedsiębiorcy, którzy potrafią w tych trudnych sytuacjach sobie radzić, ale tu już prezydent wpływał negatywnie na klub Zastalu i też to powinno być jasno i czytelnie powiedziane, że takie praktyki nie powinny mieć miejsca w mieście Zielona Góra. Później obiecał, że kupi akcje Zastalu, nic z tym nie robi, znalazł jakieś pieniądze z dnia na dzień, jakieś miliony złotych. To wszystko źle wpływa na funkcjonowanie klubów i to właśnie takie zarządzanie z fotela miejskiego klubem Falubazu skończyło się spadkiem tego klubu.
No, ma większościowy pakiet, bo tu się mylisz.
Proszę,
tak?
Sprawdzić, kto jest w zarządzie klubu od pana prezydenta. No, ale to, a kwestia Zastalu,
jak udziałami, a nie członkami.
Ale jak oceniasz kwestię Zastalu, nieprzekazania dotacji zgodnie z prawem, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, wpływanie, oczernianie prezesa ale Zastalu, oczernianie
jest,
klubu.
Cały czas jest mowa, że jeżeli
Zastalu,
dopuści się audyt, no, to jak najbardziej zostanie
pieniądze wypłacone. Nie, nie, nie. Tutaj to nie jest kupno akcji, tylko to była dotacja z miasta Zielona Góra zgodnie z uchwalonym budżetem na 2021 rok. I to powinno być zgodnie z prawem przekazane. Destabilizacja spółki Zastalu mogła się skończyć groźnie, a szczęście sobie Zastal poradził. No ale tutaj osoby, które odpowiadały za klub, już wracając do klubu Falubazo, powinny ponieść odpowiedzialność. To jest tak jak w firmie prywatnej.
A to jest prywatna firma. To jest tam tak, są prywatni właściciele i to jest tak tylko mniejszościowy udział. My jako miasto, jako radni nie jesteśmy w stanie wymusić na nich tego.
No to dobrze, czy wszystko jest okej według ciebie?
Nie,
czy wszystko jest okej?
Wynik jest pochodną wkładu kapitału. Jeżeli chcemy więcej pieniędzy włożyć, by pozyskać więcej sponsorów, mieć lepsze wyniki finansowe i lepsze wyniki sportowe, no to musimy więcej pieniędzy dołożyć. Rzeczywiście był to, co mówiłem wcześniej, został wybrany taki, a nie inny scenariusz i niestety on poległ. Ja uważam, że teraz zrobić wszystko, żeby wejść do pierwszej ligi, a nie teraz szukać czarownic, zwalniać zawodników, może trenera.
To jest bez sensu.
Dajmy dojść do oceny Piotrowi Barczakowi, który wydawałoby się chyba stoi trochę z boku tego sporu, ale jednak to radni decydują, jaką kwotą i jak wesprzeć dany klub.
Nie, oczywiście z boku nie stoję, ale to taki jest spór, kiedy politycy między sobą kłócą się o sport, o, nie wiem, o zdrowie, o prawo.
No niestety, to są wszystko domeny.
Politycy najczęściej na wszystkim się znają i o wszystko się kłócą. Natomiast jak nie politycy. Marcin, jesteś przedstawicielem Koalicji Obywatelskiej i kiedy mówiliśmy o winobraniu, ty cały czas mówiłeś, że to Urząd Marszałkowski świetnie przygotował.
No ja festiwal piwnic i winnic promował Urząd Marszałkowski. No powiedziałem prawdę. No przecież to nic złego, że zaangażował się winnica Zabór. Też jest winnicą prowadzoną przez Urząd Marszałkowski.
To jest jedna z kilkunastu.
No to ja mówię o promocji winiarstwa miasta Zielona Góra i regionu. No
pozwólmy dokończyć tezę Piotrowi Barczakowi.
To było jak najbardziej chyba naturalne.
Marcin, ale ty cały czas mówisz. Nie dajesz powiedzieć innym, a już tym bardziej nie słuchasz.
Nie no, przecież pan redaktor mi udziela głosu, to mówię. No.
Ale teraz musi przerwać. Proszę dokończyć myśl, bo jeszcze jeden temat chciałem dzisiaj z panami poruszyć.
Po raz drugi przerywasz, otóż nie pan redaktor. Wysłuchaj do końca. Mówiłeś o tym, o winobraniu, o wspaniałych rzeczach, które to Urząd Marszałkowski realizuje. Przecież to jest miejska impreza. To miasto organizowało. Czyli rozumiem, że chwalisz pana prezydenta z tytułu tego, że te dni miasta Zielona Góra winobranie jest świetnie przygotowane. Natomiast jeżeli chodzi o ganienie spółki prywatnej, jaką jest Falubas czy Stelmet Koszykówka, właśnie to jest ta sytuacja, że moim zdaniem rzeczywiście my jako radni powinniśmy, a tym bardziej jako politycy, bo bardzo często w to też akurat wchodzimy, powinniśmy rzeczywiście trochę bardziej z boku stać, dać szansę menadżerom do tego, do realizacji. Natomiast rzeczywiście w sytuacji, kiedy miasto dofinansowuje, to my nie tylko z racji chęci zainteresowania są nasze, ale mamy obowiązek też rzeczywiście pilnować tych środków. W związku z tym, jeżeli jest dotacja, to również musimy wiedzieć, jak są wydawane te środki, czy dobrze, czy też źle. Natomiast ja myślę, że ja bym odwrócił kompletnie inną sytuację, bo my chętnie idziemy, kiedy nasza drużyna, jedna czy druga, wygrywa. Chętnie, kiedy jest medal, chcemy obejrzeć, zobaczyć i się zbliżyć, często, jak tu mówią, ogrzać w sukcesie danej drużyny. Natomiast kiedy ta drużyna ma trudności, to wtedy szukamy innych wokół winnych. Moim zdaniem właśnie w tej chwili tak naprawdę Falubas potrzebuje największej pomocy do tego, żeby wyjść z trudnej sytuacji, nie tylko finansowej, ale także i takiej wizerunkowej, do tego, żeby rzeczywiście jak najszybciej wrócić do Ekstraligi i nam wszystkim w tej chwili powinno najbardziej na tym zależeć i jak najmniej powinniśmy narzekać, a już tym bardziej w przestrzeni takiej publicznej. Powinniśmy usiąść, porozmawiać także i zarządem, czy coś jeszcze możemy pomóc jako miasto. I myślę, że tego tak naprawdę mieszkańcy od nas oczekują.
Zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze jeden temat ostatnio wybrzmiewa dość mocno, jeżeli chodzi o tematy zielonogórskie. Obwodnica zachodnia Zielonej Góry odmieniana przez wszystkie przypadki. To poproszę o kontynuację Piotra Barczaka, bo to jest też temat, który jest związany ze środkami i ministerialnymi, i miejskimi, i marszałkowskimi. Te wszystkie trzy podmioty musiałyby się tu dogadać. Wygląda na to, że na razie miasto Zielona Góra potrafi dogadać się z partią rządzącą, z rządem, krótko mówiąc. Niekoniecznie w tej materii akurat Urząd Marszałkowski chce partycypować. Pani Marszałek Województwa Lubuskiego w piątek nie daj daleko tak, aż powiedziała, że tej inwestycji nie ma w strategii województwa lubuskiego, nie ma jej w programie budowy, modernizacji dróg województwa. No, a z drugiej strony dziś trwa sesja sejmiku województwa lubuskiego, na której został złożony wniosek o odwołanie marszałek województwa z jej funkcji. Taki wniosek składają radni koalicji, przepraszam, nie koalicji, tylko radni Prawa i Sprawiedliwości. Czy to coś da, czy to coś zmieni w tej negocjacji, czy będzie to dalej asum do tego, żeby znów ta obwodnica przez jednego z partnerów nie została akceptowana i cała inwestycja w związku z tym nie dojdzie do skutku? Przynajmniej pomysł na tym etapie jest taki.
No, wniosek właśnie niejako wynika z tego, że tak naprawdę Koalicja Obywatelska, szczególnie pani marszałek, bardzo lubi się lansować na, także i za środki przecież Urzędu Marszałkowskiego, jak to wiele robi dla naszego województwa. Natomiast kiedy są dodatkowe środki rządowe na możliwość realizacji obwodnicy tak zwanej zachodniej dla miasta Zielona Góra, kilkadziesiąt milionów, łączna inwestycja wszystkich tych odcinków, które jest realizowana, to jest ponad 100 milionów złotych. I tam, gdzie potrzeba tak naprawdę dla miasta Zielona Góra tej obwodnicy, to pani marszałek uważa, że to nie jest koniecznie potrzebne. Co więcej, jak słyszałem od niektórych radnych nawet Koalicji Obywatelskiej, że przecież transport może być realizowany przez osiedle Czarków. I tu głównie chodzi o ciężki transport. Myślę, że to jest dramatyczne w ogóle myślenie o rozwoju miasta Zielona Góra. Jest szansa właśnie na wybudowanie mostu z jednej strony oczywiście w Milsku, natomiast drugi w Pomorsku i za tym od dawna mieszkańcy zabiegali, nie tylko przez Zielonej Góry, ale Sulechowa i okolicznych miejscowości gminy Czerwieńsk. To bardzo by usprawniło ten przejazd. I teraz transport, który uciekałby z S3, miałby być przeprowadzony przez osiedle Czarków, to ja kompletnie tego nie rozumiem. Dodatkowo, tak jak wspomnieliśmy, zawsze było takie podejście, że jeżeli mamy dodatkowe środki z zewnątrz, to znaczy spoza miasta, to tak do takich inwestycji chętnie dokładamy nasze pieniądze, realizujemy. Natomiast jeżeli już z Urzędu Marszałkowskiego, to pani marszałek mówi nie, dlatego że to są pieniądze rządowe Prawa i Sprawiedliwości. No to są rządowe środki mieszkańców Polski, a nie jakiejś partii. Więc jeżeli one są przekazywane na to zadanie, dla które jest potrzebne tu, tak jak powiedziałem, nie tylko przecież dla mieszkańców Zielonej Góry i nawet nie tylko dla okolicznych miejscowości, ale dla usprawnienia tego transportu, dla odciążenia tak zwanej trasy północnej. Proszę zobaczyć, nie tylko popołudniamy, ale nawet w ciągu dnia, jak wygląda w tej chwili ta trasa. I ta droga by mocno odciążyła właśnie choćby trasę północną na dzień dzisiejszy. Jeżeli pani marszałek nie chce realizować tej inwestycji, to ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego taki zarząd miałby dalej funkcjonować.
Marcin Pabierowski, dwie minutki, proszę. Pan konstatuje ideę i pomysł obwodnicy zachodniej. Dobrze to rozumiem? Nie widzi pan w tym przyszłości?
Cóż, ja nie widzę w ogóle, gdzie ta obwodnica ma przebiegać i dlaczego to się nazywa obwodnica. Bo ta teoria i to zafałszowanie jakiejś informacji, że ktoś będzie mówił, że jakieś ciężarówki będą jechały przez Czarków, jest kompletnym jakimś niedorzecznością. Po pierwsze, żeby obwodnica zachodnia powstała, to ciężarówki teoretycznie musiałyby zjechać w Sulechowie, tak? Na drogę 278. Tylko tam jest wiadukt o nośności 10 ton. Żadna ciężarówka tamtędy nie zjedzie, nie pojedzie do Pomorska. Po pierwsze. Po drugie, droga na Mozów jest bardzo kręta i tam się dłużycze nie złamią. Te ciężarówki, które miałyby teoretycznie zjeżdżać, to zjeżdżają się w Bodzinie na drogę 276 i jadą na Krosno i później na południe. Drugą alternatywą jest trasa S3, obwodnica południowa Zielonej Góry. Otaczamy Zieloną Górę i jedziemy dalej na południe w stronę Żarża, Gania, Gubina. Ktoś wymyślił tą drogę, teraz się nazywa obwodnicą zachodnią. Bez konsultacji z radnymi miasta, bez konsultacji z radnymi województwa, bez konsultacji z marszałek województwa, zmusza do wydatkowania pieniędzy marszałkowskich, To jest jakby w tym filmie poszukiwane. W Warszawie ustalił minister z prezydentem Kaliszukiem drogę palcem po mapie. Nie ma ani analizy wielokryterialnej tej drogi, ani kilka wariantów przebiegu, ani analizy ruchu, ani obciążenia ruchem. Zjazd w Siebudzinie jest niemożliwy, bo tam jest most o nośności 10 ton kolejowych, przez który żadna ciężarówka nie przejedzie. Nikt niczego nie uzgadnia. Robi się jakieś konferencje, jak w filmie poszukiwany. Tu nie chodzi o to, że ktoś jest przeciwny, tylko jeżeli mają planować drogi, to muszą być oparte o analizy wielokryterialne, obciążenie ruchem, o strategię. Cieszą się mieszkańcy niepokoju osiedla leśnego, jeszcze na zaciszę, bo jest jakaś teoria budowania drogi pod oknami jako starej trasy aglomeracyjnej, nie wiadomo w jakiej odległości od tych mieszkań. I o to mnie dzwonią mieszkańcy. Przylepą się, ludzie boją, bo gdzieś pod nimi oknami, pod ich oknami ma biec ta teoretyczna ulica zachodnia. Jest wiele pytań, jest wiele znaków zapytania. Ktoś sobie zrobił konferencję. Prezydent lekko ręką wydaje 19 czy 16 milionów złotych jako wkład własny, gdzie za te pieniądze można by wyremontować drogi wewnętrzne, które ludzie czekają po 30 lat i jeżdżą po piasku w Zielonej Górze na osiedla. Nikt nie ma tej drogi w ogóle w strategii miasta rozwoju obwodnicy zachodniej. W ogóle nie ma strategii miasta rozwoju do 2030 roku.
Nie jest to według pana potrzebna obwodnica.
Ja mówię, że nie ma żadnych danych, informacji, strategii, konsultacji, analizy wielokryterialnej, obciążeń ruchu. Ktoś sobie coś zaplanował, jak w filmie poszukiwany i mówi, że to nazywa obwodnicę zachodnią. Aby budować drogi, potrzebna jest debata, dialog, konsultacje, strategie rozwoju, analiza wielokryterialna, obciążenie ruchem i dopiero wtedy możemy kształtować drogi wewnętrzne, a argument taki, drogi wojewódzkie, komunikacje województwa, argument taki, że za pieniądze miasta Zielona Góra mają budować bypassy na drodze S3, to też jest jakimś takim dziwnym. Drogi S3 buduje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
Autostrad. Postawmy kropkę, panie radny. Postawmy kropkę, bo jeszcze Filip Gryko nam został. Podsumowując te kilka zdań tak. pana, nie jest dobrze zaplanowana nie będzie potrzebna ta droga. Tak,
pokrótce można powiedzieć.
No takie są fakty.
Ja tylko słucham, kiedy padnie kwestia, Marcin, z twoich ust konsultacji. Ja tak przypominam, że jakby te konsultacje jeszcze te wielokryterialnie, to nie wiem, jak się nazywa.
Analiza wielokryterialna.
Czy to wszystko było prowadzone podczas kwestii obwodnicy Zaboru i dojazdy do mostu w Milsku? Bo z tego, co ja wiem, to mieszkańcy dowiedzieli się, że nagle przez ich miasto i przez ich miasteczko i przez ich sołectwo będzie biegła obwodnica i to Urząd Marszałkowski.
A tu wołecie panowie mówmy o obwodnicy zachodniej.
Ale Marcin, ja ci nie przeszkadzałem. Po to jest po pierwsze. Po drugie, już będziesz się z kolejną rzeczą, bo mówisz, że nie będzie z Sulechowa połączenia do tego mostu w Pomorsku, trzeba będzie jechać jakimś mostem o nośności 10 ton, to już jesteś jakby spóźniony i nie do czasu i nie masz informacji, że z pieniędzy wojska będą środki na połączenie tej...
Na most kolejowy nowy?
Będą pieniądze na dojazd. I jak będzie tak w ten sposób podchodzili do tego tematu, jak politycznie... Podchodzili do tematu czysto politycznie, to sytuacja tak się skończy, sytuacja tak się skończy, że zostanie zbudowana łącznik do nowego mostu. Od nowego mostu ludzie pojadą, a myślę tu o tirach, a czemu nie pojadą przez S3, to jest doskonale, bo do S3 trzeba zapłacić za Viatola, teraz za Etola, to będą wszyscy jechali, będą sobie skracali, bo dla każda złotówka, mówimy o ciężkich, o tirach, i pojadą dokładnie przez Łężyce. Ja mam tylko jednego współczuję jako radnym z Platformy Obywatelskiej, że ani jednego głosu w najbliższych wyborach nie dostaniecie z Łężyce. I my do tego doprowadzimy, bo jeżeli tak podchodzicie do tego, że dla was polityka jest ważniejsza, partyjna, od tego, żeby dla miasta zbudować obwodnicę, to jesteście dla mnie kiepskimi radnymi i nie macie żadnych szans na głosy z byłej gminy i z Łężycy, bo mieszkańcy was więcej nie wybiorą. I mogę wam to dzisiaj przysiąc, że tak będzie, że z jednego głosu nie zdobędziecie stamtąd, bo podchodzicie w sposób tylko
to
czysto polityczny
drogi,
i szukacie tylko dziury w tym, zamiast rozwiązania, żeby tiry nie jechały przez Łężycy.
I musimy postawić kropkę. Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Moim państwa gośćmi dzisiaj byli radni. Przewodniczący Klubu Radnych Zielona Razem Filip Gryko, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Przewodniczący Radnych Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję
Marcin
bardzo.
Powierowski i Filip Gryko w tej kolejności już. Przypominam, i Piotr Barczak, Przewodniczący Rady Miasta. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Kłaniam się państwu.
Miejski punkt widzenia. W każdy poniedziałek o 12.30. Słuchaj i oglądaj na www.rzg.pl i Facebooku.